Eklezja Mediewie. Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Eklezja Mediewi, czyli pogadanek na temat Kościoła średniowiecza. Z tej strony Michał Antoniak i w związku z tym, że mamy już koniec października, tak naprawdę nawet kończy się ta złota polska jesień, oznaczać to może tylko jedno, zbliżamy się nieuchronnie do Solemnitas Omnium Sanctorum, czyli uroczystości wszystkich świętych. I tej tematyce postanowiłem poświęcić dzisiejszą audycję. Święto Wszystkich Świętych, Uroczystość Wszystkich Świętych to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Funkcjonuje ono od IV wieku. Początkowo narodziło się w kościołach wschodu, ale bardzo szybko rozprzestrzeniło się na cały Kościół i pierwotnie obchodzone było w pierwszy piątek po Wielkanocy. Na przestrzeni wieków te terminy się bardzo często zmieniały. Przez pewien czas święto obchodzono nawet 28 czerwca podczas wspomnienia apostołów Piotra i Pawła. Na dzień 1 listopada Święto Wszystkich Świętych przeniósł papież Grzegorz III. I szacuje się, że mógł to być rok 741, czyli 8 wiek. Zakłada się, że termin 1 listopada od początku obrany był w myśl synkretyzmu religijnego. Jest to taka myśl, dzięki której Kościół dopasowuje się, adaptuje pewnego rodzaju wierzenia pogańskie, kiedy przystępuje do chrystianizacji danych terenów. I podobnie mogło mieć miejsce w tym przypadku, ponieważ w okolicach tej późnej jesieni, 1 listopada, przypadało najczęściej święto pogańskie, wywodzące się jeszcze od Celtów i Germanów, praktykowane później przez Anglosasów i Franków. Było to święto Samhain. I jego celem również było wspominanie przodków i wszystkich zmarłych z danej społeczności. Termin 1 listopada doskonale wpasował się też w słowiański obyczaj dziadów, bo trzeba też dodać, że Słowianie obchodzili te dziady również wiosną, na początku maja. Dziady to był zwyczaj, podczas którego Słowianie wierzyli w obcowanie żywych z umarłymi. I miejscami obyczaj ten przetrwał do XX wieku. Głównie miało to miejsce na terenach Polesia, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Nic więc też dziwnego, że urodzony na terenach obecnej Białorusi Adam Mickiewicz obrzędowości dziadów poświęcił jedno ze swoich najważniejszych dzieł. Koncepcja zwyczaju dziadów najsilniej wiąże się z Dniem Zadusznym, który powszechnie dopiero zwany jest Świętem Zmarłych, a tak bardziej oficjalnie jest to Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. I dzień ten przypada na 2 listopada. W Kościele zwyczaj ten został upowszechniony za sprawą średniowiecznych benedyktynów, którzy już od VII wieku odprawiali msze za swoich zmarłych współbraci, a od IX wieku intencją tą objęli również wszystkich zmarłych chrześcijan. Sam dzień 2 listopada jako dzień zaduszny wyznaczył opat Klyny Odylen pod koniec X wieku. W Polsce po raz pierwszy dzień zaduszny został odnotowany w kalendarzu cystersów z lądu w wieku XII. Poza samymi klasztorami dzień zaduszny po raz pierwszy zaczął być obchodzony w diecezji wrocławskiej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna. I było to w początkach XIV wieku, czyli bardzo na bieżąco względem oficjalnej decyzji papiestwa, która wprowadziła zaduszki jako święto do kalendarza i liturgii w roku 1311. I skoro już rzuciliśmy okiem, czy może raczej uchem, na to, jak wyglądały kwestie formalne, warto zastanowić się, jak praktykowano pamięć o zmarłych w średniowieczu. Czy na przykład tak jak współcześnie chodzono na groby, jak w ogóle wyglądały groby i średniowieczne cmentarze? No i prawda jest taka, że na pytania te jest dość trudno udzielić klarownej odpowiedzi. Wiadomym jest, że po nastaniu chrześcijaństwa na naszych terenach zaniechano bardzo starego zwyczaju kremacji zmarłych na stosach ciał opalnych. To był zwyczaj praktykowany zarówno przez u nas, na naszych terenach, przez kulturę łużycką w epoce brązu, czy później przez kulturę przeworską podczas początków epoki żelaza. W średniowieczu obrządek pogrzebowy zdominowany został całkowicie przez inhumację, czyli składanie zwłok do grobu. Same groby, to też warto o tym wspomnieć, były zdecydowanie płytsze niż dzisiaj przyjęte standardy. Jak dotąd na terenie Kalisza natrafiono zaledwie na dwa cmentarze z okresu wczesnego średniowiecza. Pierwsze i najbardziej reprezentacyjne cmentarzysko to przy kościele grodowym na Zawodziu. Podczas badań odkryto tam ponad 100 pochówków szkieletowych, z czego zdecydowana większość znajdowała się poza murami kościoła, głównie pod ścianą południową. Wszystkie ciała zostały złożone głową w kierunku zachodnim i była to praktyka dość powszechna dla większości, niemalże wszystkich pochówków okresu średniowiecza. Drugie z cmentarzysk, odkryte tylko we fragmencie, było umiejscowione pomiędzy grodem a Starym Miastem. Badania, które trafiły na to cmentarzysko, pierwsze były prowadzone w 1991 roku. Wówczas odkryto tam trzy częściowo zachowane pochówki, umiejscowione dość płytko, zorientowane podobnie jak te wokół kolegiaty, czyli z głową w kierunku zachodnim. Dalsze badania w tym miejscu były prowadzone w latach 2000 i ujawniły skupiska przemieszanych kości, zdeponowanych dość luźno i chaotycznie w takich naturalnych zagłębieniach. Na podstawie tego można było wnioskować, że ten cmentarz został zniszczony być może podczas powodzi prosty, najprawdopodobniej podczas powodzi, i te kości zostały wypłukane, osadzając się w tych właśnie zagłębieniach. Te kości umiejscowione w zagłębieniach spowodowały też pewnego rodzaju z początku błędną interpretację tych pochówków. One również były interpretowane jako groby, ponieważ w okresie średniowiecza typowym było, że te niewielkie cmentarze naturalnie w pewnym momencie zaczynały się przepełniać, w związku z czym podczas kopania nowych grobów pozyskiwane były kości i takie kości deponowane były w osuariach, specjalnych miejscach przeznaczonych właśnie na składanie kości, które niejako z tej ziemi same się odsłoniły. Wracając jednak do samych początków chrystianizacji państwa polskiego, tutaj muszę powiedzieć o tym, że w tamtych czasach wyposażenie grobowe wciąż było praktykowane, tak jak w tych wcześniejszych epokach, podczas gdy do grobów składano całe wyposażenie tego denata, którego używał za życia, czy to była biżuteria, czy broń, tak z czasem, w okresie, kiedy chrześcijaństwo zakorzeniło się na dobre, zmieniły się te metody pochówku. Wówczas to wyposażenie stawało się coraz rzadsze, coraz też skromniejsze. To były z reguły jakieś niewielkie przedmioty, pierścień, który ktoś nosił, jakiś krzyżyk na szyi, koraliki z naszyjnika. Z reguły było to naprawdę coraz rzadsze. Momentami zanikało do tego stopnia, że wiele pochówków nie posiadało wyposażenia wcale. Wiązało to się z tym, że z reguły ciało składane było najczęściej owinięte w całun, czasami na jakichś drewnianych marach było składane do grobu. Trumny, jeśli w ogóle występowały i jeśli jako w ogóle trumny możemy interpretować fragmenty desek czy pojedyncze gwoździe, to nie były one jednak częste. A legendę o złotej trumnie księcia Mieszka to możemy sobie włożyć między bajki już na tym etapie. Również niewiele wiemy o tym, czy w jakikolwiek sposób oznaczano groby. Część pochówków, co prawda, wyróżnia się obstawą kamienną obrysowującą grób dookoła. Być może niektóre z nich były szalowane deskami, zazwyczaj jednak były to po prostu ziemne kopczyki. I pod tym względem cmentarze średniowieczne przypominały nam, być może kojarzone przez niektórych z Państwa, takie stare kwatery na równie starych cmentarzach, albo też pojedyncze groby, o których zapomniano, na których nigdy nie postawiono pomnika. Same pomniki jako takie nie występowały wcale. Lub w przypadku ludzi bardzo zamożnych ograniczone były jedynie do kamiennych płyt nagrobnych. Jak chociażby tej wiązanej właśnie z Mieszkiem III Starym, eksponowanej w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Podobnie datowana płyta z wieku XII znana jest również z tłumu pod Łęczycą, przy czym ona różni się zdecydowanie wzorem. My w Kaliszu mamy tak zwany krzyż w drzewie życia, a w tłumie jest to już wizerunek postaci, która leży, trzyma miecz, więc najprawdopodobniej jest to płyta nagrobna. Podobną płytę nagrobną, datowaną na wiek XIII, w tym roku zresztą odkryto w Gdańsku i było to spektakularne odkrycie, ponieważ pod samą płytą zlokalizowany był pochówek i nazwany był oczywiście grobem rycerza, ponieważ takie wyobrażenie na tej płycie się znalazło. Tak jeszcze pozwolę sobie na szybkie zastanowienie się na temat, czy w ogóle płytę z Zawodzia możemy wiązać z Mieszkiem III. I prawda jest taka, że możemy, ale wcale nie musimy. Tak naprawdę w okresie jego panowania na podobny zbytek mógł pozwolić sobie zamożny rycerz lub duchowny wyższego stopnia. Były to rzeczy dostępne, one po prostu zachowały się w nikłym stopniu do dzisiejszych czasów. A same groby książęce, o czym wiemy dokładnie, znajdowały się w samej kolegiacie, wewnątrz świątyni i w związku z tym, że były to pochówki osób świeckich, no bo to nie tylko Mieszka, ale również jego synów, najprawdopodobniej znajdowały się one pod podłogą. Zwyczaj przykrywania grobów piastów takimi już bardzo okazałymi płytami nagrobnymi narodził się około połowy XIII wieku i zdecydowanie w tej kwestii dominują pochówki piastów śląskich. Stamtąd mamy niesamowicie pięknie odtworzone ich wizerunki, jak prezentowali się za życia, jak byli uzbrojeni, jak się nosili, jakie nawet fryzury nosili. Tutaj myślę, że płyta nagrobna Henryka IV Prawego jest takim obrazem doskonałym, jeżeli chodzi o płytę księcia piastowskiego. Z piastów wielkopolskich zachowała się do dzisiaj, poza tą domniemaną płytą Mieszka III, również płyta nagrobna jego syna Władysława Laskonogiego. Ona znajduje się w Lubiniu, niedaleko Poznania, przy czym tam są pewnego rodzaju kontrowersje, czy nie jest to późniejsza płyta, czy wręcz nawet falsyfikat. Jednakże no, z racji tego, że jest to kamień, jest to dość trudne do ustalenia i do wydatowania. I mówiąc o tych płytach nagrobnych, przychodzi mi do głowy jeszcze jeden bardzo ciekawy, choć już co prawda nie średniowieczny przykład płyty, bardzo symbolicznej płyty z Kalisza. Znajduje się ona tuż przed wejściem do kościoła na Rogatce. Jest to nieregularna płytka kamienna z napisem Hic Jacet Peccator 1706. I jest to dokładnie płyta nagrobna. Hic Jacet Peccator oznacza tu leży grzesznik, więc jakiś skruszony grzesznik u kresu swego żywota postanowił pochować się przed progiem kościelnym, tak by wszyscy wchodzący mogli po tych jego grzesznych szczątkach doczesnych deptać w ramach pokuty. Tymczasem dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcam do głębszej refleksji podczas dumania nad bytowaniem w czasie tych najbliższych dni. Życzę bezpieczeństwa na drogach i do usłyszenia za miesiąc. Dziękuję bardzo.